Cieszę się, że mogę być w moim zborze, w którym spędziłem moje dzieciństwo, młodość i pierwsze lata służby. Tutaj też się rodziły moje córki. I wszystko, co najlepsze właśnie było tutaj w Krakowie, mimo że to nie jest moje miasto rodzinne. Miasto rodzinne ma trudną nazwę Użur, a znajduje się w kraju krasnojarskim, czyli za Uralem. I tu przybyliśmy dlatego, że też i się ojciec mój znalazł jako oficer za swoim oddziałem. No i Kraków stał się jego domem i naszym domem. Kochani, pozdrowienia od zboru w Pruszkowie, Pruszków koło Warszawy. Zbór niewielki, właśnie za chwilę rozpoczną nabożeństwo w 10:30. Od mojej żony Ludmiły, od moich córek. I cieszę się, że was teraz mogę widzieć i się z wami dzielić Bożym Słowem. I mam takie szczególne słowo, które Pan mi dał właśnie na dzisiaj. Jeśli otwieramy Pismo Święte, to otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 22. Ewangelia według Mateusza, rozdział 22. I tam w pierwszych 14 wersetach mamy pewną przypowieść, pewne podobieństwo. I właśnie te przypowieści, podobieństwa mają przybliżyć ludziom to, co trudno jest przybliżyć. Jaka jest specyfika Królestwa Bożego? I to nie chodzi o niebo, ale chodzi o to, co Jezus jako Król wnosi w nasze życie. To jest właśnie Królestwo Boże. I to jest ten zaczątek, a kontynuacja i pełnia będzie oczywiście już tam, gdzie On w tej chwili jest, w niebiesiech. I spójrzmy na tę przypowieść. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, by wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie więc na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwycili jego sługi, znieważyli i je pozabijali. Rozgniewał się król. Wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, by się przypatrzeć gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Gdy Biblię czytamy, to musimy też wiedzieć, że mamy do czynienia z różnymi gatunkami literackimi. Gdy w Ewangeliach, jako szczególnym gatunku, czytamy przypowieści, podobieństwa, musimy również wiedzieć, że właśnie w tych opowiadaniach Pana Jezusa nie są ważne szczegóły. Nie chodzi o króla i jego syna, nie chodzi o gości, nie chodzi o to zabijanie tych gości, którzy się tam zdenerwowali. Nie chodzi o to wszystko, co jest w szczegółach. Chodzi o puentę. Chodzi o to, jak w dobrym dowcipie. Nieważne są szczegóły, ale ważna jest puenta. I właśnie tutaj puenta w tej przypowieści jest bardzo wyraźnie wybita. W innych trzeba się domyślić i doszukać, ale w tej przypowieści jest bardzo wyraźna. Królestwo Boże ma się tak, jak ta uczta weselna albo jak wielka uczta z Ewangelii Łukasza, bo jest podobieństwo, przypowieść w Ewangelii Łukasza. A więc jest to coś wspaniałego, co król, co Bóg organizuje i ludzi zaprasza. I wielu jest zaproszonych. Wielu jest wezwanych. Ale mało jest tych, którzy odpowiedzieli pozytywnie. Mało jest wybranych. I nie król ich wybiera. Król zaprosił wszystkich. Bóg chce, by wszyscy byli zbawieni. Ale ci ludzie dokonali wyboru. I oni określili, czy są wybrani, czy niewybrani. I stąd można by było powiedzieć, to zdanie powinno brzmieć, wielu jest wezwanych i wielu odrzuconych. Bo nikt nie przyszedł. Cóż z tego, że byli wezwani, skoro sami siebie odrzucili przez własną decyzję. Ale król okazuje łaskę, przychylność, dobroć i zaprasza byle kogo. Z opłotków różnych, z różnych miejsc, i złych, i dobrych. Zobaczcie. I się sala wypełniła. Wszystko, co było przygotowane, jest przed nimi. I tu właśnie ewangelista, Pan Jezus, ale Mateusz nam podaje, że król wchodzi i jest zachwycony z tym, że tam się ktoś wyróżnia. Dlaczego się wyróżnia? Bo nie spełnił pewnego warunku. Tamci zaproszeni, którzy byli godni, ale nie chcieli przyjść, a więc stali się niegodnymi, wiedzieli, jakie są warunki. Że na ucztę weselną do króla się przychodzi w sposób właściwie odziany. Z prezentami, z odpowiednimi manierami, a więc to byli ludzie, którzy wiedzieli, jak się zachować w tych okolicznościach. Ale ci ludzie zebrani z różnych stron, skąd mieli wiedzieć? Dlatego też przewidziano, że tam w szatni będzie coś w rodzaju takiej szaty, jakby takiej długiej tuniki, tylko głowa przejdzie, a reszta już jest okryta. Ręce mogą być tutaj swobodne, bo ona ładnie zwisa i nas osłania. A więc nieważne jest to, co jest pod spodem, stan tego człowieka. Ważne jest to, że spełniony jest warunek i wszyscy są pięknie, jednakowo odziani. I nagle ktoś, okazuje się, warunku tego nie spełnił. Nie wiemy dlaczego. Nie będziemy dywagować. W każdym razie nie chciał tego zrobić. No i został odrzucony. Cóż chcemy z tego wydobyć? Wielu jest wezwanych, zaproszonych, ale niewielu się dało wywołać. I tu właśnie jest ta gra słów w oryginale kletoj i ekkletoj. Tam jest przedrostek. A więc ludzi zgromadzić, zawołać, a potem ich wywołać. I gdy są zgromadzeni i słyszą jakiś dźwięk i nagle oni do przodu pójdą, bo oni się zaliczają do tych właśnie, tym przedrostkiem wywołać, że oni należą do tej grupy i przyjdą. I właśnie Pan Jezus mówi kiedyś do swoich uczniów, gdzie się dwoje lub troje zgromadzi, tam jestem między nimi obecny. Czy was nie dziwi ta mała liczba? Tylko dwoje i troje? Na wesele króla przychodzi tylko dwoje i troje. A gdy patrzymy na ten fragment Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, to właśnie w kontekście jest tam pewien warunek podany. I apostoł Piotr zaczął reagować na ten warunek. Trzeba sobie przebaczyć. Trzeba się dostosować do warunków tego wesela. Wchodzą źli i dobrzy. I muszą teraz ci dobrzy wobec złych się właściwie ustosunkować i źli wobec dobrych również. Nagle musi być tolerancja, zgoda, radość, bo jest wesele, a nie wojna. I Piotr się pyta, panie, no przesadzasz. Aż 7 razy mam przebaczać komuś, kto mnie zdenerwował i zrobił... I co usłyszał? W czasach dawnych mój kolega przyjeżdżał ze Szwecji, ale jestem w Krakowie, więc powiem kto, Daniel Ciszuk, pastor misyjny zboru w Sztokholmie. I on zamiast krzyżyka w klapie miał taką prostokątną właściwie oznakę i tam pisało 7 razy 7. I w pociągu, gdy jechał ze Świnoujścia, bo płynął promem, potem jechał ze Świnoujścia do Krakowa pociągiem, to się często pytali ludzie, co to znaczy 7 razy 7? I wtedy miał okazję im powiedzieć z Ewangelii Mateusza, rozdział 18, co znaczy przebaczyć nieustannie. Bo to oznaczało w tamtym kodzie, że chodzi o nieustanne przebaczanie. I stąd jest tylko dwoje i troje, bo reszta nie chce przebaczyć. Reszta się gorszy i odchodzi. Albo w Ewangelii Jana mamy taką ciekawą historię. Gdy Pan Jezus ze swoich uczniów, a miał ich sporą gromadę, nagle zaczął mówić trudne słowa. I wtedy większość mówi, jest to twarda mowa, słuchać jej nie będziemy. I co zrobili? Wstali i odeszli. Została mniejszość. I Pan Jezus mówi, może i wy chcecie odejść, wasza dwunastka, proszę bardzo, może i wy chcecie odejść. I nagle Piotr się odzywa i co powiada? Zapomniałem teraz już, co on powiedział. Przypomnijcie mi. I właśnie zawsze słyszę to złą odpowiedź. Zawsze słyszę, naprawdę. Ale to jest logiczne. To, co mówicie, jest logiczne. Macie rację, gdy chodzi o logikę. Ale nie mamy racji, gdy chodzi o Boży warunek. Panie, do kogo pójdziemy? Nie chodzi o miejsce. Nie chodzi o to, aby być byle gdzie, byle nie tu. Nie. Z kim? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia. Z kim spędzę wieczność? To jest pytanie zasadnicze. Nie gdzie spędzę wieczność. Czy w piekle, czy w niebie. To jest nieważne. Ważne, z kim spędzę wieczność. Wtedy i piekło jest rajem. Jeśli Jezus jest tym, z kim spędzam wieczność. I tu właśnie jest klucz i sprawa zasadnicza. Tamci ludzie nie uwierzyli słowom Jezusa i odeszli. Gdybyśmy zajrzeli 2 rozdziały dalej w Ewangelii Jana, rozdział 8, tam byśmy zobaczyli rozmowę Pana Jezusa dość długą, z Żydami, z ludźmi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. I ci ludzie na końcu porwali kamienie, by Jezusa ukamienować. Wierzący. Zbór. I chcę teraz troszkę sprostować. Często mówimy, że niewierzący to ci, którzy w Boga nie wierzą. Nie. Według Biblii Nowego Testamentu to są ci, którzy nie należą do Jezusa. Nie należą do Boga. To nie są niewierzący. Oni w coś wierzą. Każdy w coś wierzy. Po prostu tylko nie są z nami, nie należą. To wszystko. Natomiast niewierzący są wśród wierzących. Spójrzcie na teksty biblijne wnikliwie i to zobaczycie. I właśnie ci wierzący się stali niewierzącymi, zaczęli się spierać z Panem Jezusem. Ja sobie dzisiaj rano jeszcze ten 8 rozdział czytałem dokładnie, podkreślałem. Teraz tego nie robię, bo to nie jest studium biblijne, tylko kazanie, więc to sobie można zrobić samemu. I tam właśnie tej dyskusji widać wyraźnie, jak oni nie wierzą. Pan Jezus mówi, gdybyście wierzyli, to byście też i czyny waszego ojca wykonywali. Czyny Abrahama, bo oni się powołują na Abrahama jako swojego ojca duchowego. Ale wy macie innego ojca, dlatego też i do mnie nie należycie, mimo że wierzycie. Jesteście wierzący. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Więc kochani, niewierzący są wśród nas. Wierzący niech weźmie lusterko i spojrzy, czy jest wierzący. Wielu zaproszonych są po chrzcie, siedzą. Członkowie, uczestnicy. I oni cały czas nie są wybrani, bo się nie decydują, jak Piotr na przykład, żeby przebaczyć, żeby wykonać to, czego Bóg oczekuje. Ja nieraz miałem takie dylematy duszpasterskie, że one były bardzo proste. Oto jest małżeństwo, mają już synka 8-letniego i rozwód. Rozwód, jedyne wyjście. Już nie wnikam w szczegóły wszystkie. I wtedy ja im mówię, kochani, rozumiem, bo ty masz rację i ty masz rację. W małżeństwie kto nie ma racji? Każdy ma rację. Ale wam się rozwieść nie wolno. I wyjaśniłem dlaczego. I niech każdy z was osobiście podejmie decyzję ze względu na Chrystusa. To jest właśnie wiara. To jest wierzący. I ci, którzy tak postąpili, bo ja tak też postępuję w swoim życiu, w różnych sprawach, do dzisiaj już, to minęło lat 30, 20, 15, są razem, mają wnuki i się cieszą z całej rodziny, ze wszystkiego. A inni są po rozwodzie. Kwestia decyzji ze względu na Chrystusa. I to są właśnie ci wierzący i niewierzący. Dlatego też jest takie piękne zdanie i pozwólcie, że ja je w trzech przekładach odczytam. Nie bój się, maluczkie statko, albowiem się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo. Podkreślam, królestwo to jest to, co w naszym życiu dzisiaj robi Chrystus. To jest królestwo. Nowe narodzenie i wszystko z tym związane. To jest zaczątek królestwa, przedsmak mocy wieku przyszłego. Ono w pełni się tam objawi, ale tu już ono jest. Kto wierzy we mnie, już przeszedł ze śmierci do życia, więc to już jest. A więc upodobało się dać wam i macie je, to królestwo. Inny przykład. Nie bój się, maleńka trzutko. Statko trzutko. I inny przykład. Nie bój się, ty garstko wiernych. A więc statko, trzutka, garstka wiernych. I mi się ten wyraz garstka spodobał. I kilka słów bym chciał właśnie o tej garstce powiedzieć. Chyba wszyscy znają dobrze piątą księgę Mojżesza, tak czy nie? Bo trzecią to już trudniej, bo tam tyle jest. Ale w piątej to naprawdę jest powtórka całości. Jest rozdział 28 w tej księdze, że Bóg przedkłada błogosławieństwo i przekleństwo. Jeśli usłuchasz, to dla ciebie spłyną dobre rzeczy. Jeśli nie usłuchasz, niestety będą złe skutki. I właśnie w tym długim rozdziale 28 Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księgi Mojżesza, jest werset 62. Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie. Dlatego, że nie usłuchałeś, nie słuchałeś głosu Pana Boga Twego. Inny przykład mówi, i pozostanie was bardzo mało. Jak gwiazdy, wielu wezwano, ale mało zostało, bo po drodze się rozmyli. Po drodze odrzucili zaproszenie. Odeszli. Bo z wiernych stali się niewierni, niewierzący. I gdy ten wyraz garstka sobie szukałem, to też znalazłem w księdze Jeremiasza, rozdział 42 i wiersze 2 i 3 również to, ten wyraz i pewne okoliczności, ale ja już to zostawię i spojrzę na coś, co się wiąże z garstką. Trzeba pokochać małe, bo jest piękne. Raz znów wspomnę Betlejem i gdy w roku 76 trzeba było mnie się zająć, to właśnie była garstka. Ktoś policzył, to było osób 24. Było osób około 40, może troszkę 45, ale ktoś tam policzył, że tylko tyle. I mój kolega mówi, Kazik, wiesz, ciebie szkoda w tym zborze. Tu mamy zbór, potrzebny jest pastor, przeprowadź się. Inny znów pastor też mnie zachęca, ażeby pojechać, to jest duży zbór. Ja mówię, w porządku, tylko że Pan mnie tu postawił i ja po prostu tu będę. Pokochałem garstkę, bo to jest moja garstka. Trzeba się wziąć w garść, prawda? A więc pozbierać swoje myśli. I temu pastorowi starszemu podziękowałem. Koledze, no to powiedziałem, bo trochę do słuchu, bo był młodszy ode mnie o 4 lata. I zostałem. I Pan wykonywał swoje dzieło i wykonuje do dzisiaj. Dlatego, że lepszy jest wróbel w garści niż gołąb na dachu. Znamy to? Dawać komuś pełną garścią, tak? Dawać dobre rzeczy. A więc z garścią mamy wiele ciekawych powiedzeń, a ja bym chciał zaznaczyć to jeszcze raz. Nie bój się garstko wiernych. I teraz pewien werset z Apokalipsy. Mieliśmy pierwszą księgę Nowego Testamentu, teraz będzie księga ostatnia. Księga szczególna, inna niż Ewangelie, inna niż dzieje, inna niż listy. Jest to księga z gatunku apokaliptycznych, apokaliptyka, a więc to jest głównie symbolika. I tam w tej symbolice widzimy też i Boży pewien przekaz do nas wszystkich. Z tym, że ja dzisiaj tylko pewien werset bym chciał wziąć i na nim kontynuować to, o czym mówimy. A więc rozdział 17 i wiersz 14. I tam w tych strasznych okolicznościach, a warto sobie spojrzeć wcześniej, co jest opisane w tym kontekście, rozdział 17, 16, rozdział 18, ciekawe wydarzenia, ciekawe sprawy. I właśnie w tym kontekście, dramatycznym kontekście jest powiedziane, będą oni walczyć z barankiem. 14 werset. Będą oni walczyć z barankiem. Lecz baranek ich zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów. A więc Jezus jest zwycięzcą samego tego faktu, że jest. On jest. A ponieważ jest, to też i jest zwycięzcą jako Stwórca, jako Bóg Wszechmogący. Ale dalej jest powiedziane, a z Nim zwyciężą ci, którzy są powołani, wybrani, wywołani i wierni. Trzecia grupa. I bez tego bym nie mógł skończyć kazania. Ktoś już pierwsze sito przeszedł, jest w gronie wywołanych, w tej mniejszej grupie, w tej garstce już jest. Ale jeszcze w tej garstce trzeba zdawać egzamin. egzamin wierności. Jestem wierzący, tak. Nie jestem niewierzący wśród wierzących, nie. Jestem wierzący. Ale czy jestem wierny? Czy jestem wierny wierzący? To jest bardzo ważna sprawa, bo tu chodzi o bój. Bój straszny i ostateczny. I właśnie wtedy sobie spojrzałem na pewnego młodego człowieka, który ma na imię Gedeon. I pamiętamy, gdy ten młody człowiek pracował na polu swego ojca, gdy mucił zboże w stodole, to rozmyślał: Panie, gdzie jesteś? Gdzie Twoje cuda? Jak dzisiaj tę pieśń śpiewaliśmy: Panie, uzdrów nasz kraj. Panie, gdzie jesteś? Rozświetlij serca ludzkie. I młócąc, oczywiście ja już się zamachnąłem, żeby młócić cepem, ale nie, tam woły chodziły, prawda? A więc on je tylko poganiał, pilnował, a nie jak cepem, ja kiedyś to robiłem u mego wujka, właśnie cepem. A właśnie gdy młócił, woły chodziły, on sobie rozmyślał i wiemy, że Bóg go powołał do tego, by uwolnił swój kraj od najeźdźcy, bo to były czasy sędziów, nie było królów i Bóg go powołał, żeby właśnie był wyzwolicielem. I teraz Gedeon, gdy była armia potężna, armia o liczbie 135 tysięcy żołnierzy. A tu jest garstka, mała trzutka. Ilu żołnierzy miał Gedeon? Ilu dało się powołać? To nie był przymusowy przecież nabór. Oni przyszli dobrowolnie wszyscy. Każdy ze swoim uzbrojeniem i tak dalej. Ilu przyszło, pamiętacie? 32 tysiące żołnierzy. A więc 135 tysięcy wrogów, 32 to jest jaka proporcja? 1/4. 1/4. Garstka. I Bóg się martwi. Jak tutaj sobie poradzić Gedeonie? Gedeon zachodzi i się... Co tu robić? A Bóg mówi: Gedeonie, za dużo. Powiedz im, że mogą dobrowolnie odejść, spełnią błogosławieństwo oczywiście, jeśli ktoś jest bojaźliwy. Kto nie jest bojaźliwy? Niechby tylko tutaj zapłonął ogień i ta kotara stanęła w ogniu. Sądzę, że kilku by się rzuciło gasić, a reszta by uciekała. I tak to już jest. Nie ma co dywagować. No więc ilu było bojaźliwych w tej garstce? 22 tysiące przyznało się, że się boją. I ich pobłogosławili, wyprawili, pozdrówcie tam wszystkich, bye bye, poszli. Zostało 10 tysięcy. 13 razy mniej niż wroga. No to już jest przesada. Naprawdę Bóg jest niemożliwy. Przesada. Tak się nie robi. Ale Bóg mówi bardzo ładnie, wspaniale. Ale wiesz co, przed bojem jeszcze ja mam plan, mam strategię. Zrób taką próbę. Idą, są zmęczeni. Jest tam potok. Niech się napiją wody. Taka drobna czynność. A więc jedni pili wodę jak? Odłożył tarczę, odłożył włócznie. Może tu się jeszcze porozpinał, czy zdjął. Ukląkł, prawda? I chłepcze. Otarł buzię jeszcze. Zapinał się, ubrał, wziął. I to mu zajęło 5 minut. Natomiast inni, idąc, włócznie przełożył do lewej ręki, gdzie miał tarczę, przyklęknął, nabrał sobie i poszedł. Zajęło mu to 32 sekundy. W końcu, drobna czynność. Ilu było tych, którzy 5 minut pracowali, aby się napić? 9700. I Bóg mówi, pożegnaj ich. Oni będą za długo myśleć, bronić się, dyskutować. Ja nie potrzebuję dyskutantów, potrzebuję wykonawców. Pożegnaj ich. Pożegnał. Zostało 300. Kochani, ile razy mniej? 135 tysięcy i 300. 450 razy mniej. To jest garstka. Z garstką nie jest 32 tysiące, 10, 300. Potem, gdy mieli wykonać zadania, tę garstkę podzielił jeszcze na 3 grupy po 100. Co z tego możemy dla siebie wydobyć? Czego potrzebuje Boża moc w życiu człowieka? Czego potrzebuje Boża moc? I tu pada już odpowiedź kogoś z lewej strony. Słabości. Ludzkiej słabości. Pamiętamy Izajasza, w trudnych okolicznościach, gdy chodzi o historię, król Uzjasz, to są ciekawe okoliczności, się modli w świątyni i gdy widzi tę Bożą chwałę, a tuśmy się modlili, śpiewaliśmy o Bożej chwale, ale nie daj Boże tej Bożej chwały nam doznać, bo nagle przyjdzie wybór i się okaże, że z powołanych, wybranych nie będziemy wiernymi. Więc uważajmy z tą Bożą chwałą, chyba że się nastawimy na Boże warunki, na tę Bożą szatę, Bożą odzież. A o co tutaj chodzi? Izajasz, gdy to zobaczył, już zginąłem, jestem człowiek nędzny, godny politowania, upadły, w ogóle zero. Więc maksymalna abdykacja, maksymalna rezygnacja, wyzerowanie kompletne. A więc to jest taka dziwna jakaś rzecz, że Bóg, gdy się do człowieka zbliża, to go osłabia. Zamiast człowieka wzmocnić, to go osłabia. Pamiętamy chyba swoje nawrócenie. Tak samo było. Pamiętam ja swoje. Moje rozmyślania podczas kazania. Ja widziałem godność swoją w tym. W ogóle to byłem super, tylko że jeszcze nie nawrócony. I gdy Bóg wreszcie do mnie docierał, to miałem taką świadomość swego zera, nicości, że się rozryczałem jak bóbr i naprzód wyszedłem ze łzami. Dlaczego Bóg nas wyzerowuje i poniża? Poniża nas często duchowo, w tym znaczeniu, tutaj, w tym przypadku, przy nawróceniu, psychicznie, fizycznie. Dlaczego? Dlatego, że moja moc zajmuje miejsce, które mogłaby zająć Boża moc. On musi wzrastać, a ja się muszę zmniejszać. Powiedział kto? Jan Chrzciciel. Jestem tylko głosem, nie autorem. Tylko głosem jestem tego, który mówi. A więc też, gdy on przestanie mówić, ja zamilknę. I zamilkł w okolicznościach dramatycznych. Bo słyszy, że umarli są wskrzeszani. Dzieją się wspaniałe rzeczy, a on jest w więzieniu. I rozmyśla sobie Jan. Jestem starszym o pół roku kuzynem Jezusa. Kto jak kto, ale ja chyba powinienem mieć jakieś u niego względy. A tamte obdartusy otrzymują takie wspaniałe rzeczy, a ja tutaj zasłużony. Przecież to ja go chrzciłem. Na pewno miał takie myślenie. Ja nieraz rozmyślam, jakie wnętrze było Jana, gdy się dowiedział o tym wszystkim i wchodzi ktoś z misą, z mieczem, wchodzi ktoś z urządzeniem takim specjalnie wyciętym, by można położyć głowę i potem świst miecza. Jak się czuł wtedy, co myślał? Tu właśnie jest wierność. Nie wiara. Będę wierzył. Nie. Wierność. A więc moja słabość w moim sercu, w moim życiu daje miejsce na Bożą moc. Gdy jestem słaby, to nie mogę sobie ufać i wierzyć we własne możliwości. Wtedy jest szansa, że Jemu zaufam, bo wiem, że jestem zerem. Często się bronimy przed łaską. Jaką łaską? Łaską słabości. Apostoł Paweł tego doświadczył, ten człowiek, a wiemy, kim był przed nawróceniem, jaki był później zdecydowany. Moc w słabości się doskonali. Najchętniej się będę chlubił w moich słabościach, by we mnie zamieszkała moc Chrystusa. Albo ilekroć nie domagam, musi, tylekroć jestem mocny. 2 Koryntian, 12 rozdział, wiersze 9-10. On to zrozumiał, mimo że wcześniej był aż w trzecim niebie i słyszał wspaniałe słowa. A to wszystko się działo tylko wtedy, gdy jego moc, siła zostały wcześniej złamane. I tak sobie rozmyślałem, dlaczego tak się dzieje. I wiecie, do jakiego doszedłem wniosków? Jeśli Bóg chce się mną, tobą, nami posłużyć, to tylko wtedy, gdy będę słaby. Bo wtedy wszelka moc we mnie będzie Jego mocą, a nie moją mocą. Bo gdy sam będę chciał Boga reprezentować, Boże dzieła wykonywać, ludzie będą to widzieć, to ludzie na mnie zaczną reagować z czasem oczywiście, albo od razu niektórzy, bystrzejsi, z odrazą. Z odrazą. Świadomie mówię tę rzecz. Będzie ich moja arogancja, pyszałkowatość irytować. Pamiętam często uwagi, szczególnie jednego brata tu obecnego, który mnie, młodemu właśnie takiemu, ja się wstydzę tych swoich słów i swoich działań, on miał rację wtedy. Często wspominam to z wdzięcznością. Bo nie wiedziałem o tym, że moja pyszałkowatość, mimo że była szczera, wręcz chłopięca, dziecięca, z miłości do Chrystusa i ludzi, ale głupia, no głupia. A on to widział. Jako starszy widział i inni też. I mi uwagę zwracali. I ja się nad tym zastanawiałem, sobie w sercu chowałem i potem korygowałem. I im nic nie mówiłem. Nawet im nie dziękowałem za to. Ale im byłem wdzięczny aż do dzisiaj. I właśnie wtedy się staje antyznakiem, nie znakiem Boga, ale antyznakiem. Czymś, co denerwuje, drażni. Bo ludzie nie chcą widzieć moją moc, moją mądrość, moje ja. Ludzie chcą widzieć Boga, Chrystusa w nas. Żeby On w nas był wykształtowany, widoczny, bo o co chodzi? Aby wszyscy mogli uwielbić Jezusa. Żeby Jezus nagle stał się pierwszy. I stąd mądrzy przywódcy są tacy. I to na każdym poziomie, począwszy od rodziny, i na każdym poziomie, którzy tak organizują wszystko, tak uczą, tak prowadzą, tak kształcą, wykształtowują, że ludzie mówią, myśmy to sami zrobili. Nawet zapomną o tych, którzy ich prowadzili. I ci, którzy prowadzili, wtedy się powinni cieszyć. To jest dowód, żeś dobrze prowadził, bo o tobie zapomnieli. Bo chodzi o to, by dzieło było na wierzchu, by Bóg był uwielbiony, a nie człowiek. I stąd Gedeon teraz pójdzie z tą garstką 300 i odniesie zwycięstwo. I właśnie ta proporcja, a właściwie dysproporcja, 450 razy mniej, sprawi, że jemu się nawet w głowie pokusa nie pojawi, by zwycięstwo sobie przypisać. Gdy miał 32 tysiące to bardzo. 10, no jeszcze. Teraz już w ogóle okazało się, że sytuacja, jaka się znalazł, jest absurdalna, ale też i komiczna. Śmiech na sali. Gdyby 300 wyszło, a 135 tysięcy, to tamci by tylko stali i rachotali. Ha, 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 ha. Kto to idzie? Nie. Bóg miał plan. To się odbyło w nocy. To się odbyło... Proszę bardzo sobie to poczytać w Księdze Sędziów, 7 rozdział, i zobaczymy, jaka to była piękna walka, strategiczna walka. I właśnie jeśli w moim życiu jest aż 32 tysiące wspaniałych elementów, wartości. Jestem taki brylant, takie zdolności, taki potencjał. Spójrzcie, że Dawida na króla musiał powołać prorok, ale prorok, który się pomylił. On nie przypuszczał, że będzie ten Dawid. Ojciec nie przypuszczał, nikt nie przypuszczał, że Dawid będzie królem. On nie miał tych 32 tysięcy elementów, które mieli inni. Ale Samuel otrzymał słowo prorocze od Pana. To jest właśnie ten, tknęło go serce, to jest ten. I na ten impuls dopiero wtedy wylał olej i namaścił go na króla. A więc Bóg zrobi, że nagle się zmniejszymy do 10 tysięcy, do 300. Będziemy tak słabi, że prawie już umarli, polegli. I nagle się okaże, że jesteśmy w stanie zwyciężyć. Bo to jest powiedziane w Apokalipsie, baranek ich zwycięży, a z nim ci, którzy są wierni. I kończąc, takie piękne zdania apostoła Pawła. Posłuchajcie. Ten skarb wiary, powołania, Bożego życia, Bożej mocy, ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych. W naczyniach glinianych. Po to, aby ta przeogromna moc była z Boga, a nie z nas. Glina wypalona nic nie doda, nie wejdzie w żadną reakcję z zawartością. Ona będzie całkowicie martwa. Zawartość się przechowa przez wieki, nienaruszona. A więc piękny obraz daje tutaj nam apostoł Paweł. Zewsząd uciskani, ale nie ulegamy zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie poddajemy się rozpaczy. Jesteśmy prześladowani, lecz nie opuszczeni. Obalają nas na ziemię, lecz uchodzimy z życiem. Piękny wyraz lecz. Oni w minus, a u nas cały czas plus i plus i plus. Mimo, że było całkowite zero. Zobaczcie, jaka piękna arytmetyka. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Jezusa, śmierć Jezusa, umieranie Jezusa. By i życie Jezusa ujawniło się w naszym życiu, w naszym ciele. 2 Koryntian, 4 rozdział, 7 wiersz i niżej. I tak, kochani, tym słowem, które głosiłem do siebie przede wszystkim, do was przy okazji, chciałem się podzielić i zachęcić nas. Baranek jest naszym królem, panem, życiem, naszą teraźniejszością i przyszłością, ale coraz obchodzi przyszłość, jeśli teraźniejszość się ciągle staje, prawda, przeszłością i jest przyszłością. Także nie mamy co myśleć o przyszłości. Teraźniejszością jest baranek. Z nim idziemy i on ma strategię, on ma siłę, on ma moc, a my pięknie wyzerowani razem z nim zwyciężamy. Powstańmy razem i chcemy teraz z nim, z Jezusem porozmawiać. Kontynuujmy to kazanie w naszej osobistej teraz modlitwie. I chcemy nasze oczy zamknąć, żeby się troszkę odciąć od świata zewnętrznego, skupić w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Na Golgocie umarłeś za wszystkich ludzi i wszyscy zostali odkupieni, uratowani. Dziękuję, Panie, że Ty też wszystkich ludzi wzywasz, zapraszasz. I Panie, nie wszyscy przychodzą, reagują, wyznają, wierzą, kochają. Panie, dziękuję Ci, że my do nich należymy i wierzymy, że coraz więcej, więcej ludzi będzie należeć. Panie, dziękuję Ci za to, że zawsze jest to garstka, ale garstka tych, którzy odpowiedzieli, uwierzyli i są wierni. Też, Panie, i zwycięstwa w naszym życiu są potrzebne. I Panie, dziękuję Ci, że my je odniesiemy, dlatego że Ty jesteś naszym zwycięstwem, Ty jesteś naszą siłą i mocą, nie? Dajesz nam moc i masz moc, nie? Biblia mówi, Ty jesteś naszą mocą. I Panie, dziękuję Ci, że odniesiemy to zwycięstwo w każdej sytuacji naszego życia. Jak Panie teraz błogosławię tych wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, są w tarapatach, kłopotach. Panie, dziękuję Ci, że będziesz nas wszystkich błogosławił, Twoim pokojem obdarzał. Dziękuję, Panie, że masz moc i władzę na niebie i na ziemi. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, zbawiaj tych, którzy w naszych domach są jeszcze niezbawieni, ażeby przeszli tę barierę od powołani do wezwani, wybrani. Panie, dziękuję Ci, że pomożesz nam też, abyśmy byli wierni do końca swoich dni.